No tak. I od czego by tu zacząć? Bo tak dzień się nam zaczął kreatywnie, jak już mówiłem. Aha. Skoro wtorek, to zaczniemy od Donalda Tuska. Donald Tusk opowiada ponoć po Brukseli całej, a przynajmniej tej, która go rozumie, że w Polsce zostanie aresztowany, bo należy do ugrupowania prześladowanego straszliwie politycznie. O tych wszystkich informacjach z Brukseli dowiemy się na pewno z ust posła Ryszarda Czarneckiego, który tam właśnie przebywa i z którym się połączyliśmy. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, kłaniam się. Ukłonę z Brukseli, w której tradycyjnie pada deszcz. Bruksela jest tą stolicą europejską, która ma najwięcej dni deszczowych w ciągu roku, więcej niż Londyn.
No to macie za swoje, siedząc tam w tej Brukseli.
No tak, to prawda, to niektórych prowadzi do depresji. Nie wiem, czy Donald Tusk jest w depresji, może jeszcze nie.
Sprawiał wrażenie, jakby był. Przed sądem taki był groźno smutny.
No cóż, jedno jest pewne, że jest coraz bardziej nerwowy. On, żeby było jasne, w Brukseli wiadomo, że Donald Tusk tak naprawdę robi w Polsce show. W Brukseli wiadomo, że on wcale nie musiał jechać osobiście na przesłuchanie, że władze prokuratury proponowały mu wideokonferencję, czyli Donald Tusk mógł zeznawać w budynku Rady Europejskiej na zasadzie telekonferencji z Brukseli do Warszawy.
Ale jako idol...
Nie byłoby tego spaceru.
No właśnie, ale jako idol niewiast w wieku balzakowskim, no musiał się przejść. Tylko nie wiem, czy z tego show nie wyszła szopka.
Znaczy no, coś, co może wyglądać dramatycznie za pierwszym razem, za którym rzędu entym, staje się groteską i myślę, że to jest właśnie kazus Donalda Tuska.
Ciągle przedstawiciele tak zwanej totalnej opozycji, czyli właściwie opozycji pozapaństwowej, bo co do naprawy państwa to nie mają żadnych pomysłów, mówią, że Donald Tusk wróci na białym koniu. Ja ciągle powtarzam, że wróci być może, ale na białym pferdzie. A jak to jest? Co on w Brukseli opowiada?
No przede wszystkim nic, czy prawie nic nie robi, gdy jego poprzednik... No
to normalne, to w Polsce podobnie.
Pan Rompuy odchodził ze stanowiska, a był 2,5 roku, plus 2,5 roku, czyli 5 lat, tak jak Donald Tusk. Zostawił pełne szuflady różnych inicjatyw, pomysłów, sugestii mniej lub bardziej mądrych, tak, mniej lub bardziej sensownych. Jak Europa ma wyglądać w przyszłości.
Rozumiem, że pan Donald Tusk ma puste szuflady albo pełne cygar.
No, ja nie grzebałem po szufladach, natomiast jedynie fakt jest takie, że żadnych inicjatyw nie zgłasza. Można tak naprawdę przykleić go do jednej sprawy, gdzie był rzeczywiście aktywny, bo sprzeciwiasz Juncker, czując pismo nosem, oświadczony polityk jednak, ustąpił miejsca i zwracam uwagę, że rzeczywiście Donald Tusk bardzo często pojawiał się na finiszu negocjacji z Wielką Brytanią przed Brexitem. Brexitem, no i tak można powiedzieć, został ojcem tego Brexitu, no bo Unia Europejska nie zaproponowała Wielkiej Brytanii tego, czego chciał premier Jej Królewskiej Mości David Cameron. No i później Cameron oskarżył Unię o to, że gdyby Unia dała więcej, tego Brexitu nie było, pewnie by tak było, jak mówi. Natomiast no właśnie twarzą tych negocjacji był Donald Tusk. Tutaj Juncker był na tyle sprytny, że to oddał.
Co politycy innych ugrupowań na korytarzach albo w kuluarach mówią o Donaldzie Tusku? Jak go określają?
Znaczy, no, przede wszystkim nie jest specjalnie traktowany poważnie. Jednak te porównanie do Van Rompuya, który był rozprawiającym, no, był też jego poprzednim stanowisku, to też był premier Belgii przez szereg lat. Człowiek, który, przypomnę, wtedy, kiedy był przewodniczący, to poważny przewodniczącym Rady Europejskiej, Van Rompuy, nastąpił ten rekordowy okres braku rządu w Belgii. To było dobrze ponad rok i Van Rompuy nie wykorzystywał do tego, aby
wpływać na wewnętrzne
wydarzenia. On dyskretnie pomagał, żeby sytuację opanować, natomiast nie atakował nikogo, żadnych partii politycznych, nie musiał własnego kapitału bić. Przeciwnie, starał się przekazywać państwom członkowskim Unii Europejskiej taki komunikat, że w Belgii nie dzieje się nic złego, wszystko jest w porządku, no rządu nie ma, ale zaraz będzie. Jednym słowem musiał ratować imidż, wizerunek królestwa Belgii, swojego kraju.
No to pan jest Donald Tusk się tym nie przemęczy.
Różnica z Tuskiem. Tak, to jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, to pracowitość versus lewictwo. Tutaj z Tuska kpią, ale to prowadzi do takich wniosków, które sformułował, przypomnę, już po roku temu, w wrześniu zeszłego roku, w swym orędziu o stanie Unii, wzorowanym z Polską oczywiście na orędziu prezydenta Stanów Zjednoczonych o stanie USA, Juncker powiedział publicznie, że stanowisko Donalda Tuska jest niepotrzebne. No to był policzek, a tak jakby pokazuje, nie atakuje się publicznie kogoś, kto jest mocny, przynajmniej nie tutaj. A jak ktoś jest słaby, to się po nim skacze. Na pochyłe drzewo koza skacze. To jest jakby druga kwestia. I wreszcie kwestia trzecia, to jest bardzo ciekawa, bo Polska nie jest pieszczochem lewicowo-liberalnych elit, delikatnie mówiąc, ale także już ludzie z tych środowisk, lewicowych na przykład, dziennikarze, eksperci, już mają trochę dosyć sytuacji, w której Donald Tusk bez przerwy, nawet nie powiem, że nadużywa, tylko bez przerwy wykorzystuje swoją funkcję do załatwiania swoich partykularnych, prywatnych, środowiskowych, politycznych czy partyjnych interesów. To już budzi coraz większy dystans, a nawet pewien niespak. Nawet ludzie, którzy naprawdę nie przemawiają za polskim rządem, są przeciwni do Polski, albo na przykład, nie wiem, mają lewicowe poglądy i ta polska prawicowa ich denerwuje, czy drażni, czy mierzi, nawet oni mówią, że Donald Tusk jest przewodniczącym Rady, a nie powinien odgrywać tutaj roli kogoś, kto jest opozycjonistą wobec rządu własnego państwa, ponieważ role mu się mylą, że on w ten sposób redukuje tak naprawdę stanowisko, które zajmuje, że on mniejszy lub większy, to już możemy dyskutować, autorytet, jaki mieści ze sobą funkcja szefa Rady, która co bądź pojawiła się w regulacjach unijnych, w akcie komunitarnym, w prawie unijnym dopiero od raptem niespełna 9 lat, w grudniu 2009 roku została wprowadzona w życie, że ta funkcja miała służyć Unii jako takiej, tymczasem on ją traktuje bardzo instrumentalnie jako instrument do walki politycznej w Polsce. I to jest, co słychać, widać i czuć, i to jest czuwane coraz większym niesmakiem i dystansem. Tak.
Bardzo dziękuję. Ryszard Czarnecki prosto z Brukseli. Miłego dnia i pozdrowienia od Jerzego Bielewicza, który właśnie nas już odwiedził i
proszę
jest
proszę pana Jerzego Bielewicza, codziennego ekonomistę przeze mnie serdecznie pozdrowić.
Słyszę to właśnie i uśmiecha się.
Wszystkiego dobrego, Ryszard. Powodzenia u Brukseli.
Szereg jego analiz okazało się proroczych. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się.
Pozdrawiam. Miłego dnia. Tak, to już mamy Donalda Tuska osadzonego we właściwych ramach. Nie da się ukryć, że rozmowa nasza nacechowana była miłością bliźniego i że kochamy tego Donalda Tuska jako człowieka, ale niekoniecznie jako polityka. Tutaj i dziennikarz, i rozmówca nie zachowali chyba obiektywizmu, ale czy zawsze musimy zachowywać obiektywizm?
Ale tutaj obiektywizm jest właśnie stwierdzeniem faktów. Ja dorzucę swoje z
Jerzy Bielewicz.
Finansów i ekonomii. Podwojenie długu państwowego z 400 do 1 biliona. Rzecz bez precedensu. Też prekursor, jeśli chodzi o fundusze emerytalne. Proszę sobie wyobrazić, że to chyba jedyny polityk, który tak bez konsekwencji przejął pieniądze z funduszy emerytalnych.
Bez, zupełnie bez krępacji.
Przykład Stanów Zjednoczonych.
Jeszcze z tym drugim panem Rostowskim, który w ogóle nie jest ścigany jeszcze w Polsce.
No, to przejęcie było, z pewnością należałoby się temu przyjrzeć. To jest rzecz bez precedensu w cywilizowanym kraju, żeby tak od sobie wziąć pieniądze z funduszy emerytalnych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych fundusze emerytalne posiadają w swoim portfelu bardzo dużo długu amerykańskiego. Tam rząd amerykański też mógłby powiedzieć, umarzamy długi.
Likwidujemy
umarzamy fundusze. W bankach długi rządu amerykańskiego. I okazałoby się wtedy, że Stany Zjednoczone są jednym z najmniej zadłużonych krajów, bo wcale Chiny nie są największym wierzycielem Stanów, tylko to są właśnie fundusze amerykańskie, instytucje finansowe w Ameryce. Fed, największym wierzycielem jest w ogóle Fed w tej chwili. Więc
prywatna instytucja?
Gdyby Tusk, nie daj Boże, pojechał do Ameryki i tam zrobił karierę polityczną, to by rozwiązał bardzo łatwo problemy kosztem obywateli. Więc to aferzysta.
Tam czekałaby go chyba kariera bardziej na stacji benzynowej.
Tam by go nie wpuścili, bo znając jego dorobek, taki już realny na papierze, no przypomnę te wszystkie afery. Każda z tych afer, którą sprokurował swoim przyzwoleniem, czy wręcz wsparciem, no powodowałaby koniec kariery politycznej, gdyby ten nasz system państwa nie był tekturowy, jak to sami politycy ówcześni stwierdzili, więc za uszami ma niezwykle dużo, przede wszystkim zubożenie własnego kraju, pozbawienie go tej substancji, firm, instytucji, wyprzedaż majątku. No, bez precedensu wyprzedaż, a mimo to zadłużanie i jeszcze na koniec sięgnięcie po pieniądze emerytalne. No, trudno sobie wyobrazić gorsze resume niż ma Tusk.
Ale ma dobre samopoczucie i taką minkę ma bardzo pewną siebie i w ogóle uważa, że jest chyba wybawicielem.
No, ja przyznam się, że gardzę tego typu ludźmi, którzy potrafią zachować takie dobre samopoczucie, mimo tak olbrzymiej ilości zła. No to każda taka afera przekłada się na ludzkie nieszczęście, więc to nie...
Ale chciałem zapytać pana o jedną rzecz, bo wszystkich ekonomistów o to pytam i ciągle nie mogę uzyskać...
Gdzie są pieniądze?
Satysfakcjonujące informacje. Bo tak, za czasów pana Rostowskiego, wyjątkowo bezczelnego typa, który przedstawiał się jako specjalista od finansów, mieliśmy rekord...
Którym absolutnie nie był.
Którym nie był. No, to słychać było w jego wypowiedziach. Nawet ja, profan zupełnie ekonomiczny, nie potrafiłem zrozumieć, o co mu chodzi. Więc mieliśmy wielki dług finansów publicznych, rosnący. A jednocześnie nie było programu 500+. To gdzie się podziewały te pieniądze i gdzie one są?
No przede wszystkim ja tutaj w studio przez wiele, wiele lat mówiłem, że jeśli państwo chce cokolwiek zrealizować, jakąś politykę taką, to rada moja była tym, którzy chcieli do władzy, musi pozatykać dziury w budżecie. No i to się stało. VAT jest najlepszym tego przykładem.
Ale ktoś się bogacił na tym. Kto? Kto te miliardy z Polski wypompowywał?
No ja powiem, że nie ja. Nie ja.
No ja też nie. Ale rząd Prawa i Sprawiedliwości także nie potrafi nam odpowiedzieć na to, bo mówi, uszczelniliśmy, no dobrze, jest więcej w budżecie, w porządku, tylko wcześniej przez 8 lat ktoś to kradł.
No, kradli jak zwykle ci sami, czyli ci, że tak powiem, ustawieni z pan zapewne będzie podejrzewał służby.
Zawsze podejrzewam służby.
Tak, z pewnością rosyjskie też były w tym zaangażowane mocno. Założę się, to takie tylko taka moja też prywatna teoria spiskowa, więc wszelkiego rodzaju służby, które tam muszą sobie dorobić do, ale także zewnętrzne, widząc słabość państwa, no czemu nie sięgnąć. Ja tylko przypomnę, że no tutaj pod urzędem rejestrującym spółki, no szalały hordy zagranicznych, w cudzysłowie, inwestorów, którzy tylko, chcieli
wie pan,
założyć spółkę i zaimportować coś.
Tylko, że my chyba byliśmy wyjątkowymi frajerami w czasie, przepraszam za to słowo wulgarne, w czasie rządów Tuska, bo gdyby to kradła ekipa Tuska, to mielibyśmy dzisiaj z 15 nababów dysponujących miliardami złotych, no oligarchię, z prawdziwego zdarzenia byśmy mieli w tej chwili, a nie mamy. No mamy paru bogaczy, którzy się wzbogacili
jeszcze kiedyś. To jest chyba największe oskarżenie Tuska, że po prostu jego działalność to była destrukcja państwa, destrukcja finansów państwa.
Czyli zarobię 5 kopiejek, a sprzedam wszystko za miliony rubli.
Tak, to wysługiwanie się komu się da.
Ale to najlepsze jest w Tusku, że czule konferował z Władimirem Putinem, a potem zarzucił swoim oponentom, że są proputinowscy. To jest takie teflonowe.
No ten człowiek nie ma najmniejszych zahamowań, żeby powiedzieć cokolwiek mu Sina, co mu akurat pasuje danego dnia, czego wczoraj byliśmy przykładem.
Zostawmy już tego Tuska. Pewnie mu na języku wyskoczyła.
Dlaczego? Trzeba gadać na ten temat, dlatego że nie, to musi odejść. To nie może być tak. Marzy. Nie jest tak, że wszyscy są, że tak powiem, w cudzysłowie umoczeni, tylko no, trzeba naprawiać ten system. No właśnie.
My nawet w ten system nie jesteśmy umoczeni, bo nie mamy profitów z dobrej zmiany również. Chyba to nawet jest dobre, bo dzięki temu możemy dokładać wszystkim równo. Chociaż nie ukrywamy sympatii. Więc no cóż, szykuje nam się kolejna afera. Premier Morawiecki zwołał posiedzenie ekspertów w tej sprawie. Chodzi o GetBack SA, firmę notowaną na giełdzie, no, która no, może nam
no wszystko, co ma
aferę.
W swojej nazwie Get, to już ale od to razu może być, podnosi chorągiewkę dla
tylko,
mnie.
Tylko to może być ewenement, bo to chyba pierwsza plajta firmy windykacyjnej w świecie.
Współczuje pan?
Nie, bo windykatorów szczególnie nie lubię.
No i tak działają, że żeby kupić te rzeczy, które później windykują, no to muszą mieć pieniądze, więc GetBack po prostu napożyczał pieniędzy, kupił portfele różnych wierzytelności i okazuje się, że to nie był dobry biznes akurat dla tej firmy.
Ale czeka nas afera większa od Amber Gold, bo Amber Gold to per saldo jest 800 milionów. GetBack, jak oceniają specjaliści, to prawie 2 miliardy. I Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zwróciła się o wsparcie do ABW. W sprawie GetBack.
No jest duża afera, dlatego że komunikat spółki mówi o tym, że ponieważ wiadomo było, że firma ma kłopoty, to zarząd sobie ogłosi, że Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje w GetBack i bank PKO BP. No nie ma dwóch lepszych inwestorów niż te dwie firmy. A okazało się to nieprawdą, zostało zdementowane. To na marginesie tylko tak warto, ja panu zaskoczę może tą informacją, chyba że czytał pan uważnie tygodnik Wnet. GetBack obsługuje obok najwięcej samorządów w Polsce. Więc oni mają, że tak powiem, dojścia do władzy.
To co, jeszcze mogą nam splajtować parę gmin?
No, jakby się pan przysłuchiwał, to jest, no tak trzymają, że tak powiem, szantażują państwo.
Bo finanse samorządów, z tego co mi tłumaczyli samorządowcy, z dużych miast, polegają na rolowaniu. Czyli mamy długi, Najpierw te długi ukrywamy w postaci tego, że tworzymy holding jakiś komunalny, który może zaciągać osobne długi niż podmiot, jakim są władze samorządowe. Więc to jest po pierwsze ukrycie długów, a drugie to jest rolowanie już na przyszłość. Czyli tak rolujemy, żeby nam za naszą kadencję gdzieś wypadło, za wszystkie inwestycje publiczne. Potem to się kumuluje, potem ktoś przychodzi i zaczyna restrukturyzować i tak się zaczynają kłopoty.
Tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo zły mechanizm. Też, no, co tu dużo ukrywać, korupcyjny i przestępczy, jeśli długi są ukrywane w spółkach komunalnych w sposób sztuczny.
No tak jest w Krakowie na przykład.
I są drenowane.
Pewnie w Warszawie też, bo tylko że tu nie wiem o tym.
Samorządy to jest niezwykle ważna instytucja. Proszę zwrócić uwagę na strategię na przykład zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. On chce wybudować port lotniczy między Łodzią a Warszawą. I jeśli prawica nie zdobędzie władzy w tych dwóch miastach, to będzie napotykała na przeszkody.
W Łodzi będzie trudno chyba.
Z tą inwestycją. Ja wierzę jednak w...
Odbicie Radomia jest możliwe.
W tym, że mówimy o Tusku, mówimy o tych, że tak powiem, małych ojczyznach samorządowych i że tam też znajdą się programy takie naprawcze, wypłyną pewne rzeczy i ludzie jednak zagłosują za przyszłością, a nie za skorumpowaną przeszłością
rządów.
Drugie
pytanie, które ekonomistom zwykle zadaję i też nie uzyskuję odpowiedzi, to pytanie, dlaczego polskie samorządy nie stworzyły banku, który obsługiwałby ich budżety?
To jest jedna z najbardziej takich rzucających się pomysłów od lat rozważane, ale nigdy nie wprowadzane. Ekonomia Niemiec jest w dużej mierze właśnie oparta na banki komunalne, bo to, co pan mówi, rolowanie. Te samorządy mają olbrzymie przepływy na swoich kontach i już na podstawie tych przepływów finansowych, to są podatki, można stworzyć instytucję finansową.
To są ogromne pieniądze. Warszawa 16 miliardów, Kraków 4 miliardy.
My żeśmy oddali to bankowi pana Czarneckiego, te samorządowe pieniądze.
A to pan Czarnecki tworzył firmę GetBack kiedyś.
No wszystko z tego, co złośliwie pamiętam. Ma w nazwie, to
potem to sprzedał. A no to pan Czarnecki to w ogóle historia polskich finansów.
No, zgadza się.
Prywatnie żoną pana Czarneckiego jest jedna z prominentnych dziennikarek TVN-u naturalnie.
No, wkraczamy już zupełnie na salony w tej chwili. Co to będzie?
Co to będzie, jak splejtuje GetBack i zrobią śledztwo?
Nie chciałbym, żeby państwo, nadzór finansowy, ten bank powinien być zrestrukturyzowany, to nie ulega wątpliwości. I powinien się zmienić właściciel, bo wydaje mi się, że pozycja tej instytucji finansowej nie jest na tyle silna, żeby pozostawić osobę, która kontrolowała dotychczas tą instytucję. Jest to naprawdę duży bank i wpływa na stabilność całego sektora bankowego, więc to jest zadanie dla państwa już od kilku lat. Ten bank ciągle pokazuje, że no, nie jest tam najlepiej.
No w końcu mamy na czele rządu bankowca. Może to rozumiem.
No, jest. Premier Morawiecki udało mu się załatać te dziury, natomiast jeśli chodzi o sektor finansowy, no to jest taki dobry moment, dobra koniunktura, gdzie te wszystkie kwestie bankowo-frankowe warto podomykać. bo teraz jest dobry moment.
Frank później... szwajcarski trochę zelżał, trochę kredyty
tak,
staniał.
Tak, tak. Ja wielokrotnie, zresztą przez pewien czas uczestniczyłem w negocjacjach frankowiczów, po stronie frankowiczów z prezydentem. Wielokrotnie podkreślałem na tych spotkaniach, że tu nie chodzi o frankowiczów, tu chodzi o stabilność systemu finansowego państwa.
Gdzie obywatele są oszukiwani w majestacie prawa. Przecież oni nie muszą być specjalistami ekonomicznymi.
Nawet nie tak.
Przekonuje się ich do czegoś, że potem tracą.
Tutaj oczywiście przywrócenie takiego ładu społecznego, podstawowego, że nie sprzedaje się spekulacyjnych produktów na 30 lat i jeszcze tutaj pod pretekstem właśnie mieszkania, czyli tej największej potrzeby, jednej z największych ludzkich potrzeb, ktoś, kto chce założyć rodzinę, potrzebuje miejsca, czyli mieszkania. No i oni zostali bardzo, bardzo nacięci. Wielu z nich, ja przypomnę tylko, że było 700 tysięcy takich kredytów. W tej chwili zdaje się jest już ponad 150 tysięcy mniej. To się z tymi kredytami stało. One poszły do takich firm jak właśnie GetBack. Tak. I ci ludzie są poddani... Poddani olbrzymiej, ile tragedii ludzkich, no nawet trudno sobie wyobrazić. Natomiast tutaj bym nie szedł w empatię, tutaj bym szedł w taki bardzo państwowo-twórczy wątek, że stabilność finansowa państwa to jest, systemu finansowego państwa to jest to, żeby ten system finansowy nie był uzależniony od obcej waluty.
No tak.
I wtedy ręczę, że gdyby załatwić ten problem, złoty by się wzmocnił, mniej byśmy płacili za swój dług państwowy. Więc to jest naprawdę uzasadnione, żeby ten problem załatwić z punktu widzenia państwa.
Tak. I z tym się zgadzamy. Naszym gościem był Jerzy Bielewicz, specjalista do spraw ekonomicznych. Za moment trochę chyba też ekonomiczna rozmowa, bowiem zaczniemy rozmawiać o stosunkach polsko-żydowskich i będą nowi goście. Napytamy sobie biedy. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo. A my trochę pomódlmy się o nasze państwo, może słowami Marka Dyjaka.